sobie na stronie 589, psalm 13, 589. Pomódlmy się. Boże, prosimy, abyś zechciał nam błogosławić. Prosimy, abyśmy w roku, który się właśnie rozpoczyna, mieli wytrwanie pomimo zniechęceń, pomimo prób, abyśmy nie porzucali wiary, nie porzucali nadziei, ale według zachęty, która płynie z tego psalmu, abyśmy mocno chwytali się Ciebie. Amen. Słuchajcie, jeżeli chcecie się efektywnie i szybko pokłócić ze sobą nawzajem, z żoną, mężem, to wystarczy poprzedzić zarzut jakiś przydawką, to chyba jest przydawka. Zawsze albo nigdy.
Okolicznik czasu.
Okolicznik czasu może. Zawsze albo nigdy. No nie, jeżeli jest jakiś tam zarzut, jakikolwiek by nie był, ale jeżeli poprzedzicie tym, ty zawsze, ty nigdy tego nie, ty zawsze coś tam robisz. No nie, to rezultat jest gwarantowany. Dlaczego? No dlatego, że czują się jacyś osądzeni, ale bardzo lubimy nie mniej tych określeń używać. Jest jakaś przyczyna, dla której używamy tych określeń, a przyczyna jest bardzo prosta. Przyczyna jest nasza desperacja. Dlatego, że kiedy pojawiają się próby, a często nasze próby związane są z ludźmi, z którymi mieszkamy, z którymi żyjemy, no to wtedy te próby bardziej można odzwierciedlić, bardziej uwypuklić właśnie przez użycie tych określeń zawsze, nigdy. Ty nigdy tego nie robisz, ty nigdy nie powiesz, ty zawsze to mówisz i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że w jaki sposób to bardziej odzwierciedla, no tak naprawdę stan naszej duszy, co myślimy, co odczuwamy. I to właśnie to jest w tych momentach występuje, no w jakich momentach, kiedy brakuje nam cierpliwości, kiedy tak naprawdę tracimy nadzieję, gdy wszystko wydaje się ponure, gdy tak naprawdę nie sądzimy, że jakakolwiek zmiana tych naszych okoliczności jest możliwa. I wtedy właśnie ochoczo uciekamy się w te absolutystyczne wyrażenia nigdy, zawsze. Dzisiaj, o dziwo, podobne rzeczy będzie mówił Bogu psalmista. No i to może być jakaś zachęta, dlatego że ten psalm wydaje się, że jest jak gdyby modelem naszej modlitwy, w jaki sposób my powinniśmy się zwracać do Boga, co w jakiś sposób też wskazuje na to, że na szczęście Bóg nie jest taki jak my. Na szczęście Bóg posiada więcej cierpliwości, więcej łaskawości. Pamiętacie, był czas, była sytuacja, kiedy Dawid miał wybór i wybrał, żeby raczej być czy zdać się wpaść w ręce Boga niż ludzi, dlatego że liczył na miłosierdzie Boże, podczas gdy na miłosierdzie ludzkie często możemy się przeliczyć. Tak więc Bóg wydaje się mieć więcej cierpliwości niż my. I to zawołanie tego psalmu, psalmu 13, właśnie służy jako taka modelowa, jak wiele innych psalmów, modelowa modlitwa, czy modelowe zwrócenie się do Boga. Słuchajcie, główne wyzwanie naszej wiary, z którymi mamy do czynienia. Główne wyzwanie jest to, że jest ona wiarą. Tak naprawdę na tym polega główne wyzwanie, iż tak naprawdę pielgrzymujemy nie w oglądaniu, ale pielgrzymujemy w wierze. Co po prostu oznacza, że bardzo często nasza wiara wydaje nam się martwa i jakaś taka abstrakcyjna. Co więcej, a to bierze się oczywiście z czego? Z tego, że Bóg wydaje się odległy, milczący, wydaje się przede wszystkim obojętny. Kiedy ludzie w miejscu pracy na przykład, czy gdziekolwiek indziej szaleją, kiedy jesteśmy atakowani, spotwarzani, Bóg wydaje się milczeć, podczas gdy okoliczności wokół nas przygniatają. Jak to Luther wyraził kiedyś w swoim kazaniu, i tak nadzieja zaczyna rozpaczać, po to by w rozpaczy ponownie zaczęła się pojawiać ona, czyli nadzieja. I zwróćcie uwagę, czy tak rzeczywiście nie wygląda model naszego życia chrześcijańskiego. Że idziemy, często poruszamy się, oscylujemy między rozpaczą, między jakimś potwornym zniechęceniem, bliskim rezygnacji, do tego, aby właśnie w tym, a nie w innym momencie, właśnie w taki, a nie inny sposób ponownie uzyskać nadzieję. Widzicie, tak to ma być, że ta nasza nadzieja, także nie powinniśmy się jak gdyby zniechęcać zniechęceniem, ale powinniśmy patrzeć na nie mądrze, wiedząc, że właśnie takich rzeczy, takich prób Bóg używa po to, żeby z powrotem wlać w nasze serce, w nasz umysł nowe zdroje tej ożywczej nadziei. Zobaczcie psalm 13. Dopókiż, Panie, będziesz mnie stale zapominał. No czyli zobaczcie, to co, od czego zacząłem, tutaj Dawid jak gdyby wyrzuca Bogu. Mówi stale, bez przerwy, ciągle, czy innymi słowy, na wieki. Dopókiż, Panie, będziesz mnie stale zapominał. Dopókiż zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną. Dopókiż mieć będę zmartwienie w duszy, a strapienie w sercu codziennie. Dopókiż nieprzyjaciel mój będzie wynosił się nade mnie. Jak zwykle w psalmach dochodzimy do serca, do jak gdyby pierwszego punktu kulminacyjnego, po to, żeby na końcu, w ostatnich wersetach znaleźć się w drugim punkcie kulminacyjnym. Czwarty werset mówi: wejrzyj, zawołanie do Boga, wysłuchaj mnie, Panie Boże mój, rozjaśnij oczy moje. Ciekawe wyrażenie, które się pojawia kilkakrotnie w Biblii. Rozjaśnij oczy moje, abym nie zasnął snem śmierci. By nie rzekł nieprzyjaciel mój, przemogłem go. By nie radowali się wrogowie moi, gdybym się zachwiał. Ja bowiem, i teraz to ten kolejny punkt kulminacyjny, ja bowiem ufam łasce Twojej. Niech się raduje serce moje zbawieniem Twoim. Będę śpiewał Panu, bo okazał mi dobroć. Pierwsze zawołanie jednakże w drugim wersecie, jak częstokroć, tak i ten psalm zaczyna się od kryzysu. Pojawia się kryzys, jest kryzys w naszym życiu. Kryzys wiary. I to kryzys, który w tym wypadku wynika z tego, iż rzeczywistość rzeczywiście, czy tak naprawdę jawi się, jak gdyby Boga nie było. Jakby, albo gorzej, to by było nawet pół biedy, gdyby go nie było, ale rzeczywistość jawi się, jakby on był obojętny. Jakby on był, a był obojętny, albo inaczej, co już jest, chyba nawet niektórzy powiadają, że jest lepsze od obojętności, ale wciąż niezbyt pozytywna sytuacja, jakby on był, a był nam nieprzychylny. Tak wygląda ta rzeczywistość. Ale pierwsze zawołanie psalmisty, jak długo to potrwa? Jak długo będziesz mnie stale na wieki zapominał? No nie, wszystko się jawi tak, jakbyś ty zapomniał. Wszystko się jawi tak, jakby to naprawdę był jakiś przypadek, jakby zwykła wściekłość i złośliwość ludzka miały więcej do powiedzenia w tym świecie, na tym świecie, niż Twoja wola i Twoje upodobanie. A podobno mówisz, że mnie ukochałeś, to w takim razie dlaczego zapomniałeś? Jak długo to potrwa? Innymi słowy, czy to się nigdy już nie skończy? I zwróćcie uwagę, że tego typu wyrażenia tak naprawdę co oznaczają, czy na co wskazują? Wskazują na przedsmak piekła. To już się nigdy nie skończy, czyli ta straszna rozpacz, ten zupełny brak nadziei. I właśnie to, czy taki obraz psalmista opisuje przed nami. Czy w ogóle masz jeszcze jakiekolwiek zważanie na mnie, czy ci na mnie zależy, dlatego że każdy mój dzień stał się troską i zgryzotą. Zwróćcie uwagę, bardzo ciekawa rzecz. Popatrzcie na trzeci werset. A strapienie w sercu codziennie. Tak naprawdę to wyrażenie jest jak gdyby tylko połówką, można powiedzieć, przysłowia hebrajskiego, czy takiego, jak to się mówi, bardzo bliskiego związku frazeologicznego. Ale tylko jedna część, taki skrót tutaj jest powiedziane i powiedziane jest codziennie. A tak naprawdę to przesłanie jest takie, że troska i zgryzota, czy moje pomysły, chodzi o noc. W nocy rozmyślam, w nocy planuję jakieś ratunki dla siebie, jakieś wyjścia z tej sytuacji, ale wszystko to do niczego nie prowadzi tak naprawdę. Jedynie są to troski, jedynie są to jakieś zgryzoty, które ja snuję, wymyślam plany, snuję rozwiązania, ale tak naprawdę znikąd nie widać żadnej nadziei. Jak długo? Dopókiż, Panie, będziesz, dopókiż zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną. I oczywiście to jest wyrażenie zachowywać się, jakbyś był moim wrogiem. Dopókiż to będziesz robił. Pamiętacie, jak się jedzie z dziećmi na długą podróż, autem, samochodem czy pociągiem, nie ma znaczenia. Dzieci zwykle zaczynają po 15 minutach pytać, jak daleko jeszcze, tato? Jak długo? Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Długo jeszcze? Pytają umęczone dzieci, które chcą wiedzieć, jak daleko jeszcze? I widzicie, Dawid podobnie pyta Boga, jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze muszę to znosić? Jak długo jeszcze muszę się z tym borykać? Jak długo jeszcze będziesz ukrywał swoje oblicze. Twoje oblicze, innymi słowy, ożywia nas. Słuchajcie, bez Bożego oblicza nie ma żadnych szans, nie ma żadnego życia. Jak rośliny potrzebują słońca, tak całe stworzenie potrzebuje oblicza, oglądać oblicze Boga. Potrzebuje Jego przychylności, w przeciwnym wypadku wszystko więdnie i umiera. I to pytanie w tych pierwszych trzech wersetach to jest, czyżbyś mnie porzucił, Boże? Pamiętajcie, że pytanie Dawida, czy w tych pytaniach powinniśmy również widzieć tak naprawdę inną osobę, która zadaje dokładnie te same pytania. Jest to oczywiście Job, ale jest to oczywiście nasz Pan, Jezus Chrystus, który podobnie wykrzyknął z krzyża. Dlaczego mnie porzuciłeś? W Księdze Izajasza, 49 werset, 49 rozdział. Zapamiętajcie sobie ten rozdział, jeżeli go jeszcze nie znacie. Mam nadzieję, że większość zna. Jest tam powiedziane w Księdze Izajasza, 49 rozdziale, 14 wersecie. A jednak Syjon mówi, Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie. Zapomniał o mnie Bóg. I teraz Bóg odpowiada na to. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja Ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem Cię. Twoje mury, czyli mury ludu Bożego, Twoje mury stoją na zawsze przed oczyma. Izajasza 49, począwszy od 14 wersetu. I zobaczcie, w jaki sposób, aby Bóg chcąc przekonać nas, że pomimo iż sytuacja wygląda źle, pomimo iż sytuacja wygląda rozpaczliwie, To jednak prawda jest taka, że On nie porzuca swojego ludu, że Jego oddanie względem nas jest niezmienne. I z czego wynika niezmienność tego oddania Bożego względem nas? Na pewno nie z naszego zachowania, dlatego że nasze zachowanie czy nasze wierności są zmienne. Także niezmienność Bożego oddania musi wynikać z czegoś innego. No i oczywiście wynika z Chrystusa. Dlatego, że jesteśmy w Chrystusie, zostaliśmy zdepozytowani w Bogu w Chrystusie, z tego więc powodu Jego oddanie względem nas jest niezmienne. Także słuchajcie, pamiętajcie, że właśnie w tych chwilach testu i próby, to na co można liczyć, to jest właśnie udanie się pod krzyż i tam odnajdywanie czy znalezienie nadziei, która tam się znajduje. Wielu, i to wiecie, my wszyscy to robimy, że próbujemy jakoś pocieszać się naszymi wiernościami. I kiedy tam udajemy się po pocieszenie, to zwykle wypada to pocieszenie dość blado. Wydaje nam się, dzieci nie są takie złe, tutaj moja rodzina jest na wpół przyzwoita w porównaniu z innymi. No i tak się jakoś pocieszam, chodzę do kościoła w końcu i tak dalej. Ale pamiętajcie, że wszystkie te pocieszenia tak naprawdę, zwłaszcza w momencie kryzysu, zawiodą. Dlatego, że jedyne prawdziwe, realne czy pełne mocy, bo o to chodzi, pocieszenie, znajduje się w Chrystusie i Jego krzyżu. I zobaczcie, Bóg zapewnia nas o tym, jak gdyby, można powiedzieć, Bóg wyrusza na poszukiwania, w jaki sposób mogę ich zapewnić, w jaki sposób mogę zapewnić mój wątpiący lud, że jest inaczej, niż im się jawi. I teraz Bóg wyrusza na poszukiwania i wreszcie w swojej, można powiedzieć, rozpaczy, mówiąc głupio, a nie? Bóg w swojej rozpaczy nagle znajduje taki przykład tutaj, w tym świecie, w tych realiach. Jest to przykład kobiety, która urodziła dziecko. I mówi, czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? Podaje przykład, który jest najbardziej naturalny, wręcz wydaje się, że nie potrzeba być ani chrześcijaninem, ani oddanym Bogu, ani dobrym człowiekiem, żeby odczuwać tego typu normalne oddanie swojemu dziecku. Wskazuje Bóg na to i później mówi, a czasami bardzo dziwnie i ogólnie potępiane zachowanie też się zdarza, a choćby nawet one zapomniały, jednak ja Ciebie nie zapomnę. Czyli moje oddanie, moja miłość ku Tobie przekracza granice daleko, szybko i daleko. Granice największej miłości, jaką można wyobrazić sobie tutaj w tych realiach. Oto na moich dłoniach wyrysowałem Cię, Twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma. Tak więc jak długo, Panie, czy opuściłeś nas? W liście do Rzymian znajdujemy pocieszenie. Pan, bo Pan wykona wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi. Nam się wydaje długo, nam się wydaje, że to jest nieskończenie długo, podczas gdy prawda jest taka, że rychło i szybko skończą się nasze próby po to, abyśmy otrzymali nagrodę. W pierwszym liście Piotra czytamy, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, zwróćcie uwagę, tak jak tym pocieszeniem, którego potrzebuje psalmista, pociesza go Piotr tutaj, pociesza nas Piotr, mówiąc, weselcie się z tego, z tych prześladowań, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. I później w tym samym liście, w 5 rozdziale, a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie. I zwróćcie uwagę na kolejne słowo. Po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Czyli to jego dzieło, on sam tego dokona, on to, czego nam brakuje, czyli tej wytrwałości, to, czego nam brakuje, czy może tego, czego mamy zbyt dużo, czyli zwątpienia i zniechęcenia, On to wszystko pokona, On sam w nas tego dokona, przysposobi nas, utwierdzi i umocni, postawi na trwałym gruncie po krótkotrwałych cierpieniach. Piotr mówi, teraz te próby i te, przez co przechodzimy, nawet niewarte są wspomnienia w porównaniu z chwałą, która nadchodzi. Tak więc tak, próby są realne, ale w porównaniu z tym, co nadejdzie, nie można ich nawet porównać czy obok siebie postawić. I słuchajcie, w tej perspektywie powinniśmy też myśleć i w ten sposób otrzymywać zachętę, że nie tylko, że jest to tylko do czasu i krótko, to, co nas spotyka tak naprawdę, ale co więcej, wierność czy wytrwanie w tych próbach, owoc tego wytrwania jest niewspółmiernie pełen chwały, niewspółmiernie bogatszy od tych naprawdę krótkotrwałych, tych mizernych prób, przez które przechodzimy. Tak więc na to wskazuje psalmista. Co więcej, psalmista mówi, że w ostatniej linijce trzeciego wersetu, dopókiż nieprzyjaciel będzie się wynosił nade mnie. Jak długo, Panie, pozwolisz, aby ci się radowali z mojego nieszczęścia? I teraz w środku psalmu, pamiętacie chiazm, struktura symetryczna, zwróćcie uwagę, porównajcie sobie na przykład trzeci i piąty werset. Ale w środku psalmu znajduje się zawołanie do Boga i tak naprawdę jest to ufne zwrócenie się do Boga, ufne zawołanie o to, aby użyczył nam swojego światła, o to byśmy nie zasnęli śmiercią, która tak naprawdę tutaj oznacza utratą wszelkiej nadziei. I zobaczcie, w 1 Samuela w 14 rozdziale mamy podobne wyrażenie. Pamiętacie, Saul poczynił niegodziwy, niesprawiedliwą przysięgę i powiedział, że zabije każdego, kto cokolwiek zje przed zachodem słońca. A wojsko było zmęczone, wykończone trudami walki. I w pewnym momencie Jonatan widzi wspaniały, ociekający miodem plaster miodu. I zobaczcie, 14:27 czytamy. Lecz Jonatan nie słyszał o tym, że jego ojciec zobowiązał lud przysięgą i skierował koniec laski, którą trzymał w swojej ręce i umoczył w plastrze miodu i zwrócił rękę do ust. I teraz wyrażenie. I wtedy oczy jego nabrały blasku. Oczy jego nabrały światła. Oczy jego nabrały światła życia i nadziei. W księdze Ezdrasza jest podobny urywek. A teraz jakby na chwilę spotkała nas łaska od Pana, Boga naszego, że ocalił nam resztkę i dał nam oparcie w swoim świętym miejscu. Że Bóg nasz oświecił nasze oczy i dał nam nieco wytchnienia w naszej niewoli. Widzicie, blask w oczach tak naprawdę oznacza podobną chęć życia. Oznacza optymizm. Pośrodku tego, tych nieszczęść, tych niepowodzeń, zmartwień i zgryzoty, w pewnym momencie jednak pojawia się nadzieja i pojawia się blask oczu, który tak naprawdę oznacza nadzieję, oznacza powrót do życia ze śmierci. Panie, daj mi zwycięstwo, Panie, nie dopuść, abym się zachwiał. Daj mi wytrwanie. Piąty werset. By nie rzekł nieprzyjaciel mój, przemogłem go. By nie radowali się wrogowie moi, gdybym się zachwiał. Ja bowiem ufam łasce Twojej, niech się raduje serce moje zbawieniem Twoim. Będę śpiewał Panu, bo okazał mi dobroć. Ciekawa jest rzecz, że nawet w szóstym wersecie, ostatnim, znajdujemy tak naprawdę w tym pojedynczym wersecie też strukturę symetryczną. Ja bowiem ufam łasce Twojej, co jest jej owocem, będę śpiewał Panu, bo okazał mi dobroć. Tak naprawdę okazał mi dobroć, tu oznacza obdarował mnie. Ale obdarował mnie z głębi swojej przychylności. Obdarował mnie, ponieważ jest mi przychylny. Obdarował mnie bez, można powiedzieć, bez zobowiązań, ponieważ mnie kocha. I teraz zwróćcie uwagę, że jak na razie niewiele się zmieniło. Tak naprawdę sytuacja wciąż pozostała, wciąż jest taka, jaka jest. Ale Dawid teraz już używa ponownie nadziei jako tarczy w tej walce. Panie, ja ufam Tobie, wbrew wszystkim Ciebie się uchwyciłem i trzymam. Kiedy troski się pojawiają, kiedy pojawia się przeciwnik w moim pobliżu, w pobliżu mnie, oto moja nadzieja. Tak wygląda moja nadzieja. Ja bowiem, taki kontrast, ja bowiem ufam Twojej łasce wbrew nim. Oni nie ufają Twojej łasce, oni chcą mnie zniszczyć, jednak ja złożyłem swoją nadzieję w Tobie i to jest moja pewność. Słuchajcie, prawdziwe kłopoty tak naprawdę w naszym życiu zaczynają się w momencie, kiedy, i to pewnie słyszeliście, przestajemy być wdzięczni. Kiedy nie widzimy Bożej łaski i Nowy Rok jest jak gdyby też sprawdzianem tej naszej duchowości, jak to jest z nami. Wczoraj wieczorem z rodziną w Poznaniu modliliśmy się i wymienialiśmy, no, co konkretnie, za co powinniśmy dziękować w roku, który mija. Słuchajcie, wdzięczność jest naprawdę bardzo dobrym sprawdzianem i testem tego, jak duchowo sobie radzimy. Dlatego, że jeżeli nie widzimy, nie potrafimy wyliczyć rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, czy nie potrafimy dostrzec tej łaskawości i wierności Bożej w naszym życiu, zaczynają się problemy. Inny problem, czy to prowadzi nas z kolei do kolejnego wniosku, jeżeli jesteśmy niewdzięczni, prowadzi nas do wniosku jakiego? Bóg nam jest nieprzychylny. A słuchajcie, kiedy tak skonkludujemy, że Bóg jest nam nieprzychylny, to już jesteśmy, że tak powiem, od drzwiach grzechu. Już niewiele trzeba. Tu już w zasadzie już żeśmy zgrzeszyli, można powiedzieć, konkretnym grzechem. Ale kiedy i zwykle taka jest droga, najpierw pojawia się brak wdzięczności, później zaczynamy postrzegać Boga jako nam nieprzychylnego, jakiegoś dyscyplinariusza jedynie, czy coś takiego. I w tym momencie już wydaje się, że wszelkie hamulce jednakże puszczają. A zobaczcie, psalm cały kończy się: będę śpiewał Panu, wręcz odwrotnie, będę wyrażał swoją wdzięczność Bogu. Dlaczego? Dlatego, że mnie wielce obdarował. Hebrajskie słowo tutaj jest gamal, oznacza dar łaski, dar, który bezpośrednio wypływa z przychylności. Widzicie, dlatego podczas świąt Bożego Narodzenia obdarowywanie się jest jak najbardziej naśladowaniem tego schematu. Tylko że to właśnie ma być nie z przymusu, jak to często nieraz bywa, to nie ma być tortura wydawania pieniędzy, ale to ma wypływać z życzliwości i przychylności. I właśnie w taki sposób Bóg nas obdarował. Przeto moją ochroną, zwróćcie uwagę, i moim zwycięstwem czy moją odpowiedzią na te próby, które chcą mnie zniszczyć, po to, żeby niewierzący wokół mnie mogli szydzić i śmiać się ze mnie, jaka jest moja obrona, jaka jest moja tarcza? Moją tarczą jest wdzięczność. Wdzięczność Bogu. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy, aby to słowo, które jest mocą, tak też i działało w naszym życiu, abyśmy się jemu poddawali, aby ono nas przemieniało, aby zwłaszcza w tych sytuacjach prób i testów Twoje słowo prowadziło nas ku zwycięstwu. Prosimy, abyśmy też wzajemnie siebie zachęcali, dodawali sobie otuchy, aby przypadkiem nikt nie upadł przygnieciony nadmiarem trosk. Powierzamy nadchodzący tydzień, nadchodzący rok Twojej przychylności. Amen.